Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam powiedzieć o błogosławionym księże Michale Sopoćce, a właściwie bardziej o jego posłudze spowiednika i kierownika duchowego. Znajdujemy w jednym z tekstów księdza Michała Sopoci, błogosławionego Michała, takie słowa: o miłosierdzie Boże objawiające się w świętej spowiedzi, o źródło rozkoszne naszych doczesnych i wiekuistych szczęśliwości, jakże Cię nie błogosławić, jakże nie składać najgorętszej podzięki Królowi Miłosierdzia, który Cię nam pozostawił na tej biednej, skalanej ziemi jako zdrój żywy, omywający ustawicznie nasze skalanie, jako krynicę tryskającą ustawicznie ku żywotowi wiecznemu. Posługa konfesjonału jest jedną z czynności kapłańskich wynikających z przyjętego sakramentu święceń. Każdy kapłan ją sprawuje, każdy jest spowiednikiem. Przez jego pośrednictwo, mocą łaski sakramentalnej, odpuszczane są grzechy. Bóg jedna, spowiadającego się ze sobą, dokonuje się dzieło Boże. Zbawcza łaska spływa na wyznającego grzechy. Skoro tak, jaki jest udział kapłana w tym dziele? Czy ważne jest, kim on jest? Jaka jest jego wiara? Jak jest jego chrześcijańskie życie? Jaką posiada wiedzę, doświadczenie? Kim jest w swoich postawach wobec penitentów? Bez wątpienia te pytania dotyczące spowiednika mają swoją wagę. Nie są bynajmniej obojętne przystępującym do konfesjonału. U jednych księży spowiadamy się chętniej, u innych nie. A zatem nasze doświadczenie podpowiada, że osoba spowiednika jest ważna. Dlatego konsekwentnie trzeba przyznać, że spowiednik także ma swoją rolę w dziele, które zdaje się dotyczyć tylko Boga i spowiadającego się. W jaki sposób tę rolę spełnia, wyrażają przypisywane mu określenia: dobry spowiednik, doskonały spowiednik. Takim niewątpliwie był błogosławiony Michał Sopoćko, kapłan archidiecezji wileńskiej, potem tutaj w Białymstoku, dopełniający swego życia i jeszcze wiele lat posługujący. To o nim mówiono: wspaniały kapłan i spowiednik, bardzo dobry spowiednik czy nieprzeciętny spowiednik. To są słowa, które są wprost wyjęte z świadectw o błogosławionym Michale. A jeśli zacytować słowa niezwykłej jego penitentki, świętej Faustyny Kowalskiej: kapłan ten jest kierowany przez Ducha Bożego, przeniknął tajemnice duszy mojej i najskrytsze tajemnice, które były pomiędzy mną i Bogiem. Te wspomniane określenia zyskują niewątpliwie jeszcze pełniejszą wymowę. Gdzie szukać sekretu dobrze, a nawet wzorcowo pełnionej przez niego posługi w konfesjonale? Przede wszystkim w nim samym, w jego relacji do Boga i do człowieka. Także jego wiedza, wypracowane doświadczenie, niezwykle odpowiedzialne traktowanie sakramentu pokuty, a jeszcze bardziej zatroskanie o osobę penitenta, wpływały na kształt i format tej posługi. Posługa konfesjonału, posługa sakramentu pokuty w życiu kapłana, w życiu błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Może tylko pokrótce, niedługo po święceniach w 1914 roku. Błogosławiony Michał znalazł się w sytuacji tej, że to był wybuch też pierwszej wojny światowej. Wielu młodych ludzi powołanych do wojska. I stąd też wtedy już bardzo dużo spowiadał. A potem, gdy znalazł się w Taboryszkach, w parafii pod Wilnem, zaznacza w swoich wspomnieniach, w dzienniku, że bardzo źle się spowiadają. I zaczął przygotowywać wiernych do spowiedzi. Rachunek sumienia, wyjaśnianie warunków sakramentu pokuty i widział tego efekt. Oczywiście, że ludzie tłumnie się spowiadali, więc to jego doświadczenie, praktyka i oddanie tej posłudze już od początku kapłaństwa bardzo było takie wyraźne i dużo czasu poświęcał na sakrament pokuty. Także gdy jeździł z mszą świętą niedzielną, już wieczorem wyjeżdżał do odległych miejscowości i tam w przygotowanych tak kaplicach prowizorycznie też dużo spowiadał. I ta posługa oczywiście w trakcie jego życia kapłańskiego zawsze była obecna i była bardzo istotną. Jako kapelan wojskowy także na froncie, gdzie w czasie najazdu czy tej nawały bolszewickiej w 20 roku, gdy posługiwał, też wspomina, jak wiele godzin spędzał w konfesjonale czy wprost spowiadał żołnierzy. I potem też, gdy znalazł się w Wilnie po powrocie z Warszawy, po studiach swoich, był często proszony o to, by spowiadać w zgromadzeniach zakonnych, żeńskich. Także był oczywiście jako spowiednik i kierownik duchowy. Tą posługą posługiwał alumnom w seminarium. Był spowiednikiem, ale też przez 5 lat ojcem duchownym. I też oczywiście do końca swoich dni tę posługę pełnił. Wyjątkowa posługa to spowiednik świętej siostry Faustyny. Wyjątkowej roli jako spowiednik znalazł się właśnie, gdy jego penitentką została siostra Faustyna, mistyczka, wizjonerka. Był jej spowiednikiem w Wilnie w latach 1933-1936, a kierownikiem duchowym aż do jej śmierci w 1938 roku. Można uznać, że opatrznościowo wybrany został do tej roli. Został wskazany siostrze we wewnętrznym Poznaniu, zanim przyjechał do Wilna. Już przy pierwszych spotkaniach to mu wyjawiła oraz, że ma być jej kierownikiem duchowym, ogłosić światu o miłosierdziu Bożym. Ksiądz Sopoćko, kierowany mądrością i roztropnością, ze zdrowym dystansem odniósł się do tych wyznań, a nawet wstępnie je zlekceważył, siostrę zaś poddał próbie. Próba, ksiądz Sopoćko nie przekazał, na czym ona polegała, którą poddał siostrę, sprawiła, że siostra za wiedzą przełożonej zaczęła szukać innego spowiednika. Po pewnym czasie jednak powróciła do księdza Sopoćki, oświadczyła, że zniesie wszystko, ale nie zrezygnuje z tej posługi. Czy już wyczuwała, odkrywała przy tych pierwszych spotkaniach, ale przecież on chciał się wycofać, a ona też kogoś innego chciała szukać. Tego do końca nie wiemy, możemy snuć jakieś przypuszczenia, ale pozostańmy przy tych faktach, które mamy, czy w dzienniczku odnotowane, czy też we wspomnieniach księdza Sopoćki. Równie roztropnym, dalekowzrocznym posunięciem księdza Sopoćki było bardzo istotnym także dla rozpoznawania przeżyć wewnętrznych, objawień, jakich doznawała siostra Faustyna, był nakaz ich spisywania. Czytając je, mógł poddawać ocenie, analizie, weryfikacji w oparciu o naukę objawioną, zasady teologii ascetycznej i mistycznej. Kolejnym ważnym krokiem do rozeznania autentyczności przeżyń i objawień była decyzja o zbadaniu stanu zdrowia psychicznego siostry. Mówi się, że wysłał siostrę do psychiatry. Czy byli psychiatrzy w Wilnie? Czy tak łatwo można było, mogą powiedzieć ci, co znają tę dziedzinę, jak wtedy się psychiatria rozwijała? To, co wiemy, 1952 roku ksiądz Sopoćko poprosił, 1900, poprosił doktor Helenę Maciejewską o poświadczenie stanu zdrowia świętej Faustyny, już dawno zmarłej. Taki mamy tylko dokument. Kim była doktor Helena Maciejewska, też ja przynajmniej nie wiem. Czy była psychiatrą, czy była psychologiem. Prawdopodobnie była lekarzem, który opiekował się, do którego zwracały się siostry w Wilnie, gdy następowały jakieś potrzeby względem stanu zdrowia. Czyli, że wysłał do psychiatry, gdy tak się mówi, on prosił siostry, aby opowiedziały, jak się zachowuje, jaką jest siostra Faustyna na co dzień we wspólnocie. Prosił o to przełożoną. I lekarz wtedy, zapewne też ta pani doktor jakąś opinię wydała, pozytywną, oczywiście co do stanu zdrowia psychicznego jej, ale to była ocena kogoś, kto miał jakąś wiedzę medyczną, ale nie wiemy, czy był na pewno psychologiem, psychiatrą. A dokument jest dopiero z 1952 roku, kiedy to ksiądz Sopoćko odnalazł tę panią doktor w Łodzi i ona takie oświadczenie napisała. To było już potrzebne, bo zawsze ksiądz Sopoćko zmierzał ku temu, aby był rozpoczęty proces beatyfikacyjny świętej Faustyny, dlatego zbierał takie dane istotne. W każdym bądź razie ten stan zdrowia został potwierdzony. Stan siostry, pozytywny wynik badań usunął obawy odnośnie do chorobliwego podłoża przeżyć wizji. Niemniej ksiądz Sopoćko długo zachowywał stanowisko wyczekujące. Jednocześnie jednak pogłębiał wiedzę o nadzwyczajnych doświadczeniach duchowych, jak w takiej sytuacji też postępować. Zastanawiał się, badał, modlił się i tak stopniowo zyskiwał przekonanie o autentyzmie przeżyć i wizji siostry. Budował je na fakcie zgodności treści objawień z nauką Pisma Świętego oraz nauczania Kościoła i teologów. Także istotną w tej kwestii była osobista świętość siostry, o której coraz bardziej przekonywał się, wnikając w tajemnice jej duszy. W takim świadectwie napisanym w 1949-51 roku, zapewne też z myślą o procesie beatyfikacyjnym, ksiądz Sopoćko wprost mówi o siostrze Faustynie, opisując jej postawę, mówi, że nie miała żadnego grzechu ciężkiego. Czy też opisuje jej właśnie przymioty, cnoty. Także to był przekonany co do jej osobistej świętości. I w tej roli jako prowadzącego kierownika duchowego na pewno właściwie się odnalazł. Wprawdzie sam skromnie wyznał, że jej postęp w życiu duchowym był wynikiem właściwej współpracy z łaskami i natchnieniami Ducha Świętego. Niemniej obiektywnie trzeba stwierdzić, że on także był obecny i to w czynny sposób w tym procesie, którym było dojrzewanie do świętości jego penitentki. Właśnie to jest istotne. Kierownictwo duchowe, spowiedź, jak na początku też to zaznaczyłem, to jest dzieło Boże w człowieku. Kapłan, spowiednik towarzyszy dyskretnie. Jest jego ważna rola w tym, ale nigdy na pewno nie jest jakby nie przesłoni, czy jeśli to będzie jego tylko rola, a nie Boża i Ducha Świętego, no to będzie jego kierownictwo, a nie Boże. On też pozostawił o tym przekonujące świadectwo, ona sama, właśnie święta Faustyna, w dzienniczku o tej roli księdza Sopoćki i listach do niego pisanych. Wyznawała tam, że pod jego kierownictwem szybko postępowała w miłości Bożej, stawała się wierniejsza łasce, bardziej poznawała, czym jest kierownictwo, dzięki któremu zaznawała głębokiego skupienia i pokoju, a jednocześnie przygotowywana była do trudów i doświadczenia. Bardziej tu widzimy, jakie są owoce kierownictwa, ale i w dzienniczku za wiele nie odnajdziemy, i u księdza Sopoćki, czym były jakby jego te konkretne podpowiedzi, wskazania. Oczywiście też tajemnica spowiedzi, kierownictwo też jest objęte tajemnicą, o tym się nie mówi. Także gdzieś trzeba szukać w świadectwach innych o posłudze księdza Michała, czy też w jego teoretycznych, można powiedzieć, jakby chociaż niewiele tego jest, gdzie wprost nie pisał, na czym polega kierownictwo duchowe, jakie są zasady i tak dalej. To gdzieś trzeba wyłuskiwać z jego innych opracowań. Nazywała święta Faustyna go szczerym przyjacielem, jakiego rzadko się spotyka, który potrafił powiedzieć wszystko wyraźnie i otwarcie. No tu może coś jest z tej postawy. Wyraźnie i otwarcie, czyli postawa taka jasności, nazywania po imieniu, czy określenia roli, miejsca, możliwości, czy też osobistych. Kierownik duchowy, myślę, że to czynił ksiądz Opoćko, mówił: droga siostro, ja tylko tyle potrafię, ja tylko tyle rozumiem. Tak siostra mówi, ja to tak postrzegam, ja to tyle wiem. I nie łudzi czymś, ani też nie fascynuje się, zachwyca, jaka to siostra święta, czy penitentka, czy penitent. Uczciwość i jasne nazwanie tego, to może się tu uwyraźnia w tym określeniu, że potrafił wszystko wyraźnie, otwarcie powiedzieć. Wyrażając uczucie wdzięczności za wiele poświęcenia dla dzieła Bożego i dla mej duszy, jednocześnie ze szczerością wyznawała, wspominając spotkania w Wilnie: teraz to wszystko lepiej rozumiem i z pewnością lepiej bym korzystała z tygodniowego kierownictwa drugiego ojca. Piękne świadectwo, podkreślenie wagi kierownictwa, chociaż nie wiemy, jak, na czym to polegało. To ta posługa wobec świętej Faustyny. I spowiednika, sakrament pojednania. Próbujemy jakby wczytywać się w tę posługę naszego błogosławionego. Na kształt oraz jakość posługi księdza Sopoćki pełnionej w konfesjonale wpływała jego żywa wiara, bogate życie duchowe, wiedza teologiczna i pedagogiczna, zdobywane w praktyce doświadczenie. Wiarę szczerą, ufną zaszczepili mu rodzice. Ona nadawała kierunek jego życiu. Legła u podstaw powołania kapłańskiego. Własne zbawienie, zbawienie innych było podstawową troską, zadaniem jego życia. Stale zabiegał o swój rozwój duchowy. I to jest bardzo istotne. Taki kierownik czy spowiednik, który zabiega o swoje życie duchowe, on uczy się, on doświadcza. Uczymy się poprzez praktykę, poprzez zasady zasadami, ale to, co jest w człowieku, co jest jego szczerym takim zabieganiem o własne życie wiary, życie duchowe, to uczy, to jakby daje światło, jak też odnajdywać się w sytuacjach tych, gdy ktoś przychodzi i z grzechem, i ze słabością, i z problemem, i z wątpliwościami. Głęboko przeżywana wiara, wierność w kazaniu Ewangelii, trwałe zatroskanie o rozpoznawanie, pełnienie woli Bożej owocowało osobistą świętością. U błogosławionego często jest od pierwszych zapisków w dzienniku, 15 rok, czyli pierwsze lata kapłaństwa, po lata podeszłego życia, czy pełnię wolą Bożą, żeby tylko pełnić wolę Bożą. To też jest coś tutaj istotnego, rozpoznawanie woli Bożej u samego siebie, wtedy też łatwiej odczytuje się to, co się dzieje w osobie penitenta, w kierownictwie, chociaż też z takim wielkim wyczuciem, bo spowiednik nie dyktuje niewątpliwie woli Bożej. Duch Święty, szukamy tutaj odpowiedzi. To, czym żył, ujawniło się niewątpliwie w konfesjonale. Swą wiarą, życiem chciał się podzielić z penitentami. Zabiegał o ich postęp duchowy, o pomnożenie wiary, ufności. Uważany był za Bożego kapłana i spowiednika. To są wypowiedzi, świadectwa, zeznań świadków do procesu beatyfikacyjnego błogosławionego Michała. Siostra zakonna przekazała: idąc do spowiedzi przy konfesjonale, odczuwałam wrażenie obecności Chrystusa w jego osobie. Wspominają penitenci, że modlił się często razem z spowiadającym się przed spowiedzią. Czyli to, co czym żył, kim był, ujawniało się, tak odczytywali ci, którzy u niego się spowiadali. Rozwój życia duchowego był stałą troską księdza Sopoćki. Odzwierciedlają to wyraźnie jego zapiski. Na tle ujawnianych wewnętrznych przeżyć i zmagań odnośnie do pełnienia woli Bożej, wierności Bożym natchnieniom, pokonywania miłości własnej, można dostrzec, jak pod wpływem łaski dokonywało się w nim duchowe przeobrażenie. Kapłan ten to wielka dusza, która po brzegi wypełniona Bogiem. Pisała o nim święta Faustyna. Duchowość kapłaństwo księdza Sopoćki zyskały nowy wymiar przez spotkanie z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Naznaczone zostały wielką ufnością i zawierzeniem Bogu. Naśladowanie w postawie i czynie miłosierdzia objawionego w osobie Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela, apostolstwo prawdy miłosierdzia Bożego oraz szerzenie kultu stało się jego misją życia. Nauczając o Bożym miłosierdziu, odkrywał zbawienny wpływ tej prawdy na wiernych, zwłaszcza doświadczanych nieszczęściami, słabością i grzechem. Stawał się świadkiem nawróceń, pogłębienia życia wiary, umocnienia w nadziei i ufności w Bogu. W dziele tym sakrament pokuty, konfesjonał spełniały niezastąpioną rolę. Stawały się też miejscem spotkania z miłosierdziem Boga, także poprzez osobę spowiednika. Bardzo mocno podkreślał, ta postawa kapłana ogólnie zawsze, a zwłaszcza w sakramencie pokuty, w konfesjonale, postawa pełna miłosierdzia. Ksiądz Sopoćko dostrzegał w sakramencie pokuty największe ujawnienie miłosierdzia Bożego, bowiem człowiek wydobywany jest w nim ze stanu największej nędzy, którą powoduje grzech, a nadto usuwany jest największy brak w człowieku, brak łaski uświęcającej. Stąd też nazywał sakrament pokuty sakramentem miłosierdzia Bożego, pokoju Chrystusa, sakramentem tajemnicy pojednania i przebaczenia, włożenia rąk, drugim chrztem, deską ratunku po rozbiciu się statku. Nauczał, że w sakramencie tym, jak w żadnym innym, Bóg miłosierny nie wylewa tyle i w taki sposób swego miłosierdzia, iż nigdzie indziej nie udziela tyle kojącej pociechy. Jest w nim taki nadmiar miłosierdzia, że Bóg nawet wynagradza grzesznika za to, że się nawrócił. Bo oto Bóg miłosierny, jak obrazuje to przypowieść ewangeliczna o synu marnotrawnym, cytuję, wychodzi naprzeciw biednego zbiega, uprzedza go swoją łaską, wynagradza mu wszelkie straty, podaje mu nowe szaty, bierze go w swą miłosierną opiekę i cieszy się wraz z aniołami przy uczcie pojednania. Takie rozumienie sakramentu pokuty nie mogło nie wpływać na jego sprawowanie. W pewni był świadom swej roli jako pośrednika w objawianiu miłosierdzia Boga w konfesjonale. W jego zapiskach zachowała się modlitwa: Panie, spraw, bym się stał narzędziem Twego miłosierdzia. Jedna z penitentek wspominała, że w momencie przeżywania życiowej tragedii ksiądz Sopoćko nie pozwolił jej zginąć na wieki. To są jej słowa, zginąć na wieki. Jemu zawdzięcza, że żyje. W konfesjonale okazał dobroć, litość, wyrozumiałość, współczucie. Jej słowa przypiął skrzydeł, nazwała go, znowu jej słowa, świętym opiekunem dusz złamanych. A więc takim był, jak też nauczał, czy czerpał z tajemnicy miłosierdzia. Do posługi w konfesjonale ksiądz Sopoćko był dobrze przygotowany od strony teoretycznej. Specjalizacja z zakresu teologii moralnej, studia pedagogiczne, wnikanie w tajniki sztuki kierowania duszami w związku z funkcją ojca duchownego w seminarium i spowiednika zakonnic posłużyły pozyskaniu rzetelnej, potrzebnej spowiednikowi, kierownikowi duchowemu wiedzy. Cennym wzbogaceniem tejże było niewątpliwie studium zagadnienia wychowania w ujęciu Mikołaja Łęczyckiego, polskiego jezuity, teologa, wychowawcy. To były jego badania w związku z pracą habilitacyjną i profesorską, potem promocją, która nie doszła do skutku niestety. Pisał właśnie o wychowaniu duchowym Mikołaja Łęczyckiego i to na pewno dużo mu pomogło też i dało i wiedzy, i przez to potem umiejętności do tej posługi. Ksiądz Sopoćko między innymi podkreśla mocno znaczenie, jeśli chodzi o sakrament pokuty, warunki wymagane do owocnego przeżywania spowiedzi. mocno podkreślał znaczenie żalu jako najważniejszego warunku sakramentu pokuty. Zalecał obudzać go jeszcze przed spowiedzią, zaraz po popełnieniu grzechu, przy rachunku sumienia. Uważał, że dobrze jest także ćwiczyć się w stałym żalu i to nie tylko za grzechy własne, ale i innych, zwłaszcza tych, którzy nie pamiętają o konieczności powstania z nich oraz poprawy. Spowiednikom wskazywał na potrzebę zdobycia zaufania u penitentów poprzez gruntowną wiedzę, doświadczenie, łagodność, szczodrobliwość, wspaniałomyślność, wielkoduszność, sprawiedliwość i dyskrecję w stopniu najwyższym. Mają okazywać ojcowskie uczucia, a zarazem stanowczość i powagę, wystrzegać się surowości w postępowaniu, a przy każdej sposobności objawiać współczucie i wyrozumiałość. Uważał, że kapłan jest przede wszystkim szafarzem miłosierdzia Bożego. Najbardziej zaś winien naśladować je w sakramencie pokuty, traktując największych grzeszników z wielką wyrozumiałością, łagodnością i miłością, aby rodziła się w nich ufność w miłosierdzie Boga. Tak wyrażane zalecenia sumiennie stosował we własnej posłudze. Penitenci we wspomnieniach przekazali, że był serdeczny, a jednocześnie stanowczy i dokładny. Jest takie wspomnienie świętej pamięci już arcybiskupa Edwarda Kisiela, który był w tym czasie w Wilnie klerykiem, gdy profesorem spowiednikiem był ksiądz Opoćko i mówi, że koledzy mówili, że jest wymagający spowiednik. I tak trochę się przestraszyłem i wybrałem kogoś innego jako mojego stałego spowiednika. Czyli był stanowczy i dokładny. Odznaczał się nadzwyczajną cierpliwością. Bardzo wymagał pracy nad sobą, a jednocześnie był niezmiernie wyrozumiały na nędzę ludzką. Posługiwał się wiedzą z zakresu teologii ascetycznej, znał dobrze zasady życia wewnętrznego. Był stanowczy, ale wyrozumiały. Jest też takie świadectwo, że jak kleryka, jego penitenta, potem kapłana, już świadectwo, gdy przychodziłem do spowiedzi i wydawało się, że wszystko jest pięknie, ładnie, tak za bardzo nic takiego się nie wydarzyło, niestosownego, te grzechy takie niewielkie, to wtedy ksiądz Opoćko tak pobudzał go, stanowczo swoją okazywał, tak dawał się być surowy, żeby go jakoś tak poruszyć jego sumienie. Natomiast gdy się przychodziło z biedą, z troską, z jakąś słabością swoją, wtedy okazywał się łagodny, wyrozumiały, właśnie to miłosierdzie szczególnie wtedy objawiał w swojej posłudze. Sztuka spowiadania. Próbuję jakby wydobyć pewne te przymioty i cechy, już uogólniając posługi księdza Sopoćka. Ksiądz Opoćko sakrament pokuty, posługę konfesjonale, jak można zauważyć, bardzo cenił i odpowiedzialnie traktował. Starał się też ją jak najlepiej wypełniać. Zauważalne było to zarówno w jego przygotowaniu do sprawowania spowiedzi, w postawie dyspozycyjności do posługi, w sposobie jej sprawowania, jak również w jego odniesieniu do penitentów oraz w pouczeniach i wskazaniach do nich kierowanych. Przygotowaniem do sprawowania sakramentu pokuty w szerokim znaczeniu było całe życie wierne zasadom wiary, stała troska o rozwój duchowy, zabieganie o rzetelną wiedzę teologiczną, ascetyczną. Temu służyła także modlitwa, zwłaszcza za penitentów. Charakterystycznym dla księdza Sopoćki było modlenie się w obecności penitenta, co wspomniałem, tuż przed samą spowiedzią. Był to już akt bezpośredniego przygotowania do sprawowania posługi. Wielu penitentów wspomina tę praktykę ich spowiednika, odbierając ją jako wyraz bardzo odpowiedzialnego w duchu wiary i poczuciu zależności od wypraszanej łaski przeżywania spowiedzi. Ksiądz Opoćko w realizacji życiowej swej misji, jaką było apostolstwo miłosierdzia Bożego, nie mógł nie zauważyć szczególnej roli konfesjonału. Tu bowiem odkrywał wyjątkowe miejsce przenikania prawdy miłosierdzia w życie człowieka, tu dostrzegał jej zbawienne owoce w postaci nawrócenia, pojednania, obudzenia ufności w miłosierdzie. Wspominano o nim, że po wygłoszeniu kazania miał zwyczaj siadania w konfesjonale, aby umożliwić spotkanie z miłosierdziem Boga w łasce sakramentu. z tego powodu, ale i ogólnie, jako że cenił i znał wartość tej posługi w procesie nawrócenia, można powiedzieć, był obecny w konfesjonale, czekał na penitentów. Ujawniało się to wyraźnie w okresach pełnienia duszpasterstwa świeckich. Zauważano jego szczególną gorliwość, oddanie i dyspozycyjność w posłudze konfesjonału. W słuchaniu spowiedzi wykazywał wielką cierpliwość, nigdy nie robił trudności w skorzystaniu z niej. Spowiadał z namaszczeniem i świętą powagą. Zaobserwowano, że gdy udzielał rozgrzeszenia, czynił to w sposób nadzwyczaj poważny i pobożny. Tu cytuję, czy wprost, czy nawiązuję do właśnie świadectw o nim jako spowiedniku. Podobne angażowanie się w przeżywanie spowiedzi pragnął zaszczepić także w penitentach. Od ich wewnętrznej dyspozycji, jak zaznaczał, zależna jest miara przyjmowanej łaski. Stąd poza spełnieniem istotnych dla owocności spowiedzi warunków, na przykład pytał o przygotowanie do spowiedzi, oczekiwał od penitentów, aby byli uważni w przyjmowaniu słów rozgrzeszenia, mając świadomość, iż sam Chrystus wypowiada je w niebie. To są słowa. Sam Chrystus wypowiada je w niebie. Słowa ze świadectwa z kogoś z penitentów. Wśród kleryków powtarzano obiegową opinię, że jako spowiednik jest wymagający wobec penitentów, a nawet surowy. To, co wspomniałem o biskupie, arcybiskupie Kisielu. Jednakże ci, którzy zdecydowali się na spowiedź u niego, mieli zgoła inne zdanie. Był bowiem wobec nich przyjazny, serdeczny, zatroskany o postęp duchowy. Ogólnie był przystępny dla ludzi, łatwo nawiązywał kontakt, zwłaszcza z tymi, którzy powierzali mu swoje tajemnice. W tych postawach sprawdzała się jego zasada, że nigdy nie powinno się podchodzić do człowieka od strony negatywnej, a zawsze od strony pozytywnej. Tym bardziej, że jak uważał, nasza znajomość człowieka jest tylko fragmentaryczna. Wyznania penitentów przyjmował uważnie, słuchał cierpliwie, był wyrozumiały i nie robił wyrzutów po przedstawianiu grzechów, a skłaniał do ufności i wskazywał pozytywne rozwiązania. Potrafił wczytać się w intencje spowiadającego się, nie pozwalam czymkolwiek się zasugerować z jego strony. Kierował się własnym rozeznaniem sumienia. Takie stwierdzenie wyraził jeden z penitentów, który będąc klerykiem skupił się w spowiedzi na pewnych skrupułach, oczekując pomocy w ich przezwyciężeniu. Tymczasem uwaga jego została skierowana na inne sprawy, które w jego odczuciu wydawały się mniej ważne. Pytany był o podejście do wykładów, o zachowanie wśród kolegów. Dziwiło go, że spowiednik jakby nie interesował się tym, co w jego własnym odczuciu było poważnym grzechem. Później jednak przekonał się, że była w tym wielka mądrość spowiednika. Dzięki tej jego postawie udało się uleczyć ze skrupułów i podjąć właściwą pracę nad charakterem. Inny z penitentów wspominał, że gdy przystępował do konfesjonału w poczuciu małej winy, ujawniając to w swym wyznaniu, to już wspomniałem, wtedy otrzymywał upomnienie za samozadowolenie, brak pokory i pychę. Gdy zaś z lękiem wyznawał swe słabości i grzechy, wtedy słyszał o miłosierdziu, uwalniany był z lęku i niepokoju. Postawa i słowa spowiednika stawały się jakby balsamem dla zranionej grzechami duszy. Z kolei inna jeszcze osoba miała odczucie, że dana mu była łaska poznawania dusz i najskrytszych jej tajników. Tak się wspomina, czy mówi o świętych spowiednikach, którzy potrafili, święty Jan Bosko, czy inni, przejrzeć duszę, święty ojciec Pio. Taki przymiot, czy tę łaskę też poniekąd przypisywano, jak widzimy, błogosławionemu. Potrafił wyczytać, co się dzieje w duszy, poruszyć sumienie, dopomóc wejść w subtelności jego osądów, obudzić uczucie szczerości dziecięcej wobec siebie. Wiedziony Bożą mądrością umiał rozeznać, co jest chore, a co zdrowe w duszy. I nawet przy trudnościach nazwania tego, co się działo we wnętrzu, udzielał właściwej odpowiedzi. To jest też ta łaska, sakrament pokuty, pojednania, kierownictwo duchowe to jest dzieło Ducha Świętego w nas, gdzie temu towarzyszy spowiednik, czyli nie przesłania sobą i też nie jego doświadczenie, wiedza ostatecznie, pobożność nawet, ale to, co Bóg czyni, jest to jakąś jego tajemnicą, łaską tej posługi, tak to się dokonuje. Myślę, że to możemy ogólnie widzieć i rozumieć, jeśli chodzi o sakrament pokuty, kierownictwo duchowe, ale też tego jakby potwierdzenia zyskujemy, gdy wchodzimy w te szczegóły świadectwa, gdy badamy czyjąś posługę, jak to pełni, jak nasz błogosławiony. Zdolność księdza Sopoci przenikania we wnętrza penitentów owocowała stosownymi do wyznanych słabości czy rozeznanej sytuacji wskazaniami i radami. Rozpoznając nieuzasadnione niepokoje, pocieszał, podnosił na duchu, umacniał zachętą, aby być dobrej myśli, zaufać Bogu i Jego miłosierdziu. W skrupułach odwracał uwagę, potrafił je wyciszyć, nie narzucał własnych rozwiązań. To jest czasami niebezpieczeństwo. Rzekomo właśnie spowiednik ma poznanie, ale też jest pokorny w tym. Raczej widzi, raczej razem jakby zauważa wskazania. Osobiście boję się tak. Tak musi być, powiedzieć. Pytamy, szukamy, modlimy się o to. Stąd też nie narzucał własnych rozwiązań. Klerycy obierający go za stałego spowiednika przyznawali, że niejednemu z nich pomógł wyzbyć się z obaw, niepewności co do powołania. Po spowiedziach czuli się duchowo ubogaceni, uspokojeni wewnętrznie, umocnieni w pragnieniach pracy nad sobą. Niektórzy wprost wyznawali, że jego mądremu, roztropnemu prowadzeniu zawdzięczają dojście do kapłaństwa. Jest rola spowiednika, ale zawsze to Boże dzieło w człowieku. Wskazanie i rady księdza Sopoci udzielane w konfesjonale skupiały się głównie na zachęceniu do pilnego szukania woli Bożej i jak największej ufności w moc Bożego miłosierdzia, na które, jak podkreślał, trzeba liczyć przede wszystkim. Więc to rozeznawanie woli Bożej. To jest dzieło całego życia. Jeśli błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko przy swoim już odchodzeniu z tego świata mówi, żeby tylko pełnić wolę Bożą, czy ja pełniłem wolę Bożą. Dzieło czy zadanie na całe życie, ale jest to istotny moment właśnie w prowadzeniu w kierownictwie duchowym. I trzeba liczyć przede wszystkim na Boże miłosierdzie. Ufać miłosierdziu. To wypływało, te jego właśnie zachęty, wskazania wypływały z wielkiego osobistego przekonania też co do miejsca i roli miłosierdzia Bożego. W całym bowiem jego życiu zauważalna była wielka troska o wierność woli Bożej, a niedługo przed śmiercią wyznał w zapiskach: wola Boża jest naszym pokojem. Ufność, miłosierdzie Boże może najbardziej charakteryzowało jego duchowość. Dlatego też tę postawę starał się zaszczepiać innym. Ponadto bardzo istotną rolę w procesie nawrócenia, wzrostu życia wiary, życia duchowego przypisywał właściwej relacji do Boga. Uważał, że podstawowym w tym względzie jest obraz Boga jako Boga Ojca Miłości, Ojca Miłosierdzia. Stąd też starał się kształtować w penitentach postawę miłości do Boga, zaufania Jego miłosierdziu. Był przekonany, że drogą do niej jest wielbienie Boga w Jego miłosierdziu i dlatego tę pobożność starał się w nich obudzić i rozwijać. Gdy zaś chodzi już o konkretne wskazania, na przykład kleryków zachęcał do sumiennego wypełniania codziennych ćwiczeń duchowych, do wyzbywania się wad i dawnych przyzwyczajeń oraz do rzetelnej pracy nad sobą. Nieraz dawał bardzo praktyczne rady, na przykład na wakacje właściwie zagospodarować czas, strzec się lenistwa i próżniactwa, zadbać o zdrowie przez właściwe odżywianie, wystarczający sen, sport, pracę fizyczną. młodym ludziom kształtującym swą osobowość, ale narażonym na złe wpływy świata, własne błędy. Po rozeznaniu dominującej skłonności negatywnej zalecał poddanie jej rozumowi i woli, a tę ostatnią woli Bożej, czyli drogą naturalną przez rozeznanie, wysiłek rozumu, woli, a potem poddać woli Bożej. Przy skłonnościach do przyjemności zmysłowych wskazywał na potrzebę umartwienia, umiłowania ideału, aby energię skierować do wyższych rzeczy. Osobom o gwałtownym usposobieniu przedstawiał przykład łagodnego i cichego Chrystusa. Leniwym z kolei przypisywał jakąś pracę i ustawiczny wysiłek woli. Ksiądz Sopoćko, znając wartość i rolę sakramentu pokuty i spowiedzi, w której, jak często podkreślał, nie tylko odpuszczane są grzechy, ale i udzielana jest łaska do uchronienia się przed nimi, a także łaska wspomagająca wysiłki człowieka w dążeniu do dobra, zalecał częstą spowiedź, regularną częstą spowiedź. Nieodzowność regularnego przystępowania do niej widział przede wszystkim u osób duchownych, kapłanów, zakonników i zakonnic, które z natury ich powołania zobowiązane są do pracy nad swym rozwojem duchowym. Oczywiście wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni. Za jej owocność w postaci udzielanej łaski wspierającej postęp duchowy, jej owocność wiązał z odpowiednim usposobieniem penitenta. To zaś miało się wyrażać w pragnieniu odprawienia spowiedzi jak najowocniej i wspaniałomyślnym usposobieniu, żeby niczego nie odmówić Bogu, a pozwolić Mu działać oraz współpracować z Nim pełnią swych sił. Praktycznie owa współpraca miała z kolei ujawnić się najpierw w wyznaniu grzechów z całą szczerością i w jasny sposób, ze wskazaniem ich przyczyn, poczynając też to wyznawanie od bardziej ciężkich. W wypadku grzechów lekkich ważne jest rozróżnienie, czy popełniane były z rozmysłem, czy były wynikiem ułomności albo braku czujności. Popełnianie pierwszych stanowi bowiem poważną przeszkodę w dążeniu do doskonałości. Są one jak pęta, czyli te grzechy ciężkie, które przywiązują do ziemi, nie pozwalają wznieść się do miłości Bożej, zamykając na łaski wspomagające rozwój duchowy. Grzechy wynikłe z ułomności także powstrzymują wzrost duchowy, choć w mniejszym stopniu. Dlatego w obu wypadkach wskazywał na niezbędne do ich przezwyciężenia odkrywanie powodów ich zaistnienia. Czyli to w kierownictwie zwłaszcza się ujawnia okoliczności, motywy, szukamy postaw, które leżą u podłoża tych zachowań, konkretnych grzechów. Spowiednikowi mówimy o grzechach, kierownikowi mówimy, tak jak to wymaganie bardzo wielkie, ojcu swemu, opatowi, ojcu, czyli przełożonemu, ojcu, ma mnich wyjawić najskrytsze nawet tajemnice swego wnętrza, najbardziej wstydliwe. Kierownikowi mówimy o tym, co czujemy, czym żyjemy, co jest w naszym wnętrzu, o naszych odczuciach. To przedstawiamy. Te właśnie to nie są grzechy, tylko szukamy źródeł naszych grzesznych zachowań. Ale to już jest na wykład o kierownictwie ogólnie. Czyli wskazywał w obu wypadkach, i ciężkich, i mniej ciężkich grzechów, na niezbędne ich przezwyciężanie, odkrywanie powodów ich zaistnienia. Wtedy bowiem łatwiej wyjaśnić przyczynę zła, odnaleźć lekarstwo na nie i poczynić odpowiednie przeciwko nim działania. Ważne jest przy tym podjęcie postanowienia co do sposobu zwalczania ich źródła, by z kolei przy następnej spowiedzi zdać sprawę z tych wysiłków, czyli ta regularność spowiedzi, stały spowiednik. Wiemy, z czym pracujemy, co podejmujemy na następne spowiedzi. Czynienie konkretnych postanowień i weryfikowanie ich realizacji przy kolejnych spowiedziach chroni przed rutyną, daje możliwość poczynienia kroku naprzód. Udzielana zaś wraz z rozgrzeszeniem łaska wzmacnia siły do unikania w przyszłości tychże grzechów powszechnych i skuteczniejszego nabywania cnót. Spowiadamy się, bo tam otrzymujemy łaskę, nie tylko oczyszczamy się z grzechów. Mimo grzechów lekkich, Dlatego regularność spowiedzi, dlatego przystępowanie do spowiedzi. A poza tym, no właśnie, jesteśmy grzeszni. To nie jest tak, że nie mamy grzechów. Przy częstych spowiedziach traktowanych jako środek do wzrostu doskonałości podkreślał znaczenie skruchy i postanowienia poprawy, które jest naturalnym wynikiem żalu. Zalecał modlitwę o skruchę przed spowiedzią oraz medytację nad tekstami biblijnymi pobudzającymi do niej, a także rozważanie męki Pana Jezusa. Był przekonany, że spowiedź odbywana zgodnie z wskazanymi wymaganiami co do postawy i zaangażowania penitenta przy radach mądrego spowiednika, a nade wszystko mocą łaski sakramentalnego rozgrzeszenia, jest przemożnym środkiem do przezwyciężenia grzechów i stałego postępu w doskonałości. To już koniec. Powyższa prezentacja osoby błogosławionego Michała jako spowiednika pokazuje niewątpliwie, że był on spowiednikiem nieprzeciętnego formatu i może uchodzić za wzór dla spowiedników. Zarówno w gorliwości, z jaką dawał się tej posłudze, oraz w samej sztuce spowiadania. Jego wiedza na temat spowiedzi, spowiednictwa może także posłużyć podniesieniu jakości spowiadania. Szczególny rys jego posłudze, spowiednika oraz jej rozumieniu nadaje nadto głębsze jego wniknięcie w tajemnicę miłosierdzia Bożego, której to apostołem tej prawdy był niezaprzeczalnie. Błogosławiony widział w spowiedzi wyjątkowe miejsce ujawniania się działania miłosierdzia Boga. Zapłać za cierpliwość, słuchanie.